Trzecie milenium, kryptowaluty. Naszym gościem dzisiaj jest Tomasz Łukaszewicz z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Czym się różni Bitcoin od zwykłej waluty, takiej elektronicznej oczywiście, czyli to, kiedy płacimy kartą, kiedy płacimy przelewem, a tutaj płacimy Bitcoinem, czyli też rzekłem, czy to jest bardzo podobny mechanizm, czy to są zupełnie inne technologie?
To są zupełnie inne technologie. Jeżeli chodzi o tradycyjne waluty, zawsze mamy jakiś bank centralny, który stoi za daną walutą, który ją wydał, który jest w stanie wpływać na jej wartość, który jest w stanie wpływać na stopy procentowe związane z posiadaniem tej waluty lub kredytów w danej walucie. W przypadku Bitcoina takiej instytucji nie ma. Tak jak mówiliśmy wcześniej, cena Bitcoina jest regulowana wyłącznie przez mechanizm popytu i podaży. Także to jest ta główna różnica. Natomiast z punktu widzenia samych transakcji, no to tutaj dokonując jakiejkolwiek transakcji, my ogłaszamy do sieci, czyli tak naprawdę do wszystkich minerów, do wszystkich kopaczy, czyli osób, które zajmują się wydobywaniem Bitcoina, raczej do urządzeń przez nich posiadanych, że my chcemy określoną ilość Bitcoina przesłać na portfel o adresie jakimś. I wtedy te maszyny liczące, te koparki kryptowalut wydobywają kolejny blok i umieszczają go w łańcuchu, potwierdzając jednocześnie autentyczność tej transakcji, czyli potwierdzają, że ja taką ilość Bitcoina miałem wcześniej, że ja mogłem tej transakcji dokonać.
Czyli to powstaje jakiś pieniądz, tak? Po prostu on znikąd się bierze, tak możemy powiedzieć, w tej kopalni, tak jak pan powiedział.
Znaczy, twórca Bitcoina założył, że zostanie wydobyta określona ilość Bitcoinów i kopalnie, maszyny, które wydobywają Bitcoina, dokonują bardzo skomplikowanych, tak, to znaczy to już w tej chwili nie są komputery nawet, to komputery mają za małą moc obliczeniową, żeby wydobywać Bitcoina na dzień dzisiejszy, dokonują bardzo skomplikowanych obliczeń, właśnie autoryzując transakcje. I za to na ten moment jeszcze otrzymują po pierwsze opłatę od osób, które dokonują transakcji w Bitcoinie, ale po drugie otrzymują również coś, co się nazywa block reward, czyli nagroda za znalezienie kolejnego bloku, czyli nagroda za potwierdzenie określonej ilości transakcji, mówiąc najprościej jak się da. Natomiast ta nagroda za znalezienie kolejnego bloku, czyli właśnie potwierdzenie określonej ilości transakcji, cały czas maleje. I ona co określoną ilość bloków spada o połowę. I w pewnym momencie, kiedy osiągniemy ten limit wydobycia, górnicy przestaną być wynagradzani w postaci takiej premii za znalezienie bloku. I jedynym ich źródłem przychodu będą opłaty od osób, które wykonują transakcje. Czyli osiągniemy ten limit wydobycia, który został określony przez twórcę Bitcoina.
No, zastanawiam się, no jeżeli to jest wirtualny pieniądz, to dlaczego nie można go wyprodukować? No obawiamy się oczywiście o inflację, ale no, pieniądze można zawsze dodrukować. To dlaczego nie można wydobyć tego Bitcoina ponad to, co mówił pan, że jest do wydobycia?
No tak został wymyślony ten protokół, tak on został stworzony i zaprogramowany. Być może
czyli
da się jakoś...
Czyli kończy się liczba kombinacji, tak? Jakichś możliwych tam być może matematycznie. Tak coś wkoło tego?
No, myślę, że jest to bardzo duże uproszczenie, jeżeli byśmy to w ten sposób nazwali, ale...
Spróbujmy, bo tutaj nas słuchają ludzie, którzy nie mają pojęcia. No właśnie, no bo jeżeli na przykład chcemy kupić 100 dolarów w internecie, no to wchodzimy na jakieś tam te kantory internetowe, jest ich w tej chwili całkiem sporo i to można bardzo szybko i legalnie zrobić. No, wysyłamy na konto bankowe, wiadomo, określoną kwotę, za którą chcemy to kupić, dostajemy z powrotem na swoje konto 100 dolarów. Rozumiem, że tutaj się inaczej odbywa w przypadku kryptowalut.
Niekoniecznie. To znaczy
sam mechanizm kupienia tego Bitcoina.
Na dzień dzisiejszy są w zasadzie trzy możliwości na to, żeby kupić Bitcoina. Chyba taką najpopularniejszą są giełdy kryptowalut, czyli w Polsce działa kilkanaście giełd, z czego powiedzmy jedna jest taka duża wiodąca, na której możemy założyć sobie konto, zarejestrować się jako użytkownik tej giełdy. Musimy przejść proces weryfikacji. Nie mamy tutaj możliwości pełnej anonimowości dokonywania transakcji. Czyli musimy przesłać skan naszego dowodu osobistego, jakiegoś ostatniego rachunku w celu potwierdzenia naszego adresu i tak dalej. No i wtedy mamy aktywne konto na takiej giełdzie. Możemy tam wpłacić pieniążki za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego. No i potem za pomocą tej kwoty, którą wpłaciliśmy, możemy dokonywać transakcji kupna, sprzedaży Bitcoina, ale też innych kryptowalut. Jest ich w tej chwili bardzo dużo.
Ponad 200 chyba, jak dobrze pamiętam.
Bardzo możliwe i cały czas powstają nowe.
I za każdym razem, jeżeli chcę kupić jeszcze więcej bitcoinów, to też muszę zrobić tradycyjny przelew, czy to już jakoś inaczej tam się odbywa?
Tak, no jeżeli chcę dokupić, no to jakby muszę mieć coś, czym zapłacę za to, co chcę kupić, ale no bardzo popularne jest to, żeby po prostu wpłacić sobie jakąś kwotę, nie wiem, 1000 zł, 2500, to już zależy od jakby możliwości i poziomu ryzyka osoby, która chce się w to pobawić, na giełdę, no i pilnować, kiedy bitcoin rośnie i wtedy go sprzedawać, a kiedy spada, go kupować. I tak w prosty sposób można naprawdę w krótkim czasie pomnożyć swój majątek, ale można go też praktycznie całkowicie stracić, jeżeli moje przewidywania co do kierunku wahania kursu będą niewłaściwe.
A czy to się może zawalić kiedyś? Tak jak mówiliśmy, piramida finansowa.
Ja powiem w ten sposób. Za każdym razem, kiedy...
No bo to wystarczy, że jeden, jakiś główny inwestor stwierdzi, że zabieram kasę z rynku, tak? I spadnie nagle wartość znacząco. Wszyscy zaczną sprzedawać i wartość bitcoina spadnie do naprawdę jakichś tam minimalnych kwot.
Ile razy bitcoin zaczyna spadać, tyle razy pojawiają się głosy, że to jest już koniec kryptowalut. Tak było w styczniu, tak było w kwietniu. I za każdym razem bitcoin się odbijał. W styczniu, na przełomie bodajże stycznia, lutego osiągnęliśmy poziom 6000 dolarów, gdzie jeszcze miesiąc wcześniej było to 20. Ale już 2 tygodnie później, czy 3 tygodnie później, w połowie marca mieliśmy 12000 dolarów. No i oczywiście w styczniu, kiedy ten poziom był minimalny, to czytałem wiele artykułów, że to już koniec bitcoina, że to się zawaliło, że piramida finansowa runęła i tak dalej, i tak dalej. I że trzeba sprzedawać byle szybko, póki jeszcze ma jakąkolwiek wartość.
To może właśnie ta Rumunia wtedy wrzuciła te bitcoiny na rynek.
Bułgaria. Ale...
Bułgaria, przepraszam.
Być może. No ale tak naprawdę właśnie ci duzi na to czekają. Czekają na to, aż ludzie zaczną się wyprzedawać, a oni wtedy skupują.
Tak. I za małe pieniądze oczywiście.
Za małe pieniądze i je pomnażają w błyskawicznym tempie.
Dlaczego Chiny są tym krajem takim wiodącym tutaj na przykład w tej kwestii? Dlaczego tam są te kopalnie?
Tutaj jest kilka czynników, które decydują, że jest to bardzo popularne w Chinach. Pierwszym z tych elementów jest fakt, że w zasadzie w tej chwili mamy bardzo dużą przewagę technologiczną chińskich firm, jeżeli chodzi o produkcję dedykowanych układów scalonych, dedykowanych procesorów, które służą tylko i wyłącznie do wydobywania bitcoina, ale z racji tego, że realizują tylko jedną funkcję i nie nadają się absolutnie do niczego innego, są bardzo wydajne. I w tej chwili no, jest jedna taka wiodąca firma na świecie, ona się nazywa Bitmine, chińska firma, która produkuje koparki bitcoinów. No i jednocześnie poza tym, że je produkuje i sprzedaje na cały świat, to sama bitcoina wydobywa i posiada wiele swoich kopalni na terenie Chin, w których po prostu się tym zajmuje. Druga sprawa, wykopywanie bitcoina jest związane z bardzo dużym poborem energii. I teraz jakby opłacalność wydobycia jest uzależniona od dwóch czynników. Po pierwsze tego, ile ja muszę zainwestować, żeby kupić koparkę. Jeżeli jestem jej producentem, no to automatycznie zdecydowanie mniej niż konsument, który chce ją sobie kupić. A po drugie, ile płacę za kilowatogodzinę. A prąd w Chinach jest, porównując do świata zachodniego, o wiele tańszy.
Tak, czyli to zużycie energii bierze się stąd, że procesory pracują na wysokich obrotach i to tak? To
tak.
Wyłącznie moc obliczeniowa komputera i chłodzenie tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej.
Tak jest, no możemy sobie wyobrazić, nie wiem, czy państwo na to zwrócili uwagę, jeżeli macie dzieci, jeżeli te dzieci dużo grają na komputerze i jeżeli jest jeszcze jakiś gorący dzień, karta graficzna pracująca na wysokich obrotach zaczyna wytwarzać duże ilości ciepła i w takim pokoju, w którym ktoś gra, jeżeli ma naprawdę mocny sprzęt, automatycznie robi się gorąco. A teraz taka standardowa, mała koparka kryptowalut opartych na kartach graficznych składa się z co najmniej 6 kart. Są takie, które składają się z 12. Kiedy one wszystkie zaczynają jednocześnie grzać, pobierają dużo energii, oddają ją w postaci ciepła. No i to sprawia, że po pierwsze właśnie bardzo istotne jest, ile płacimy za prąd, po drugie, ile płacimy za ewentualne chłodzenie, w jaki sposób jesteśmy w stanie pomieszczenie, w którym koparki pracują, zwentylować, tudzież chłodzić.
No, czyli to jest odpowiedź poniekąd na pytanie, dlaczego w Polsce się nie opłaca tych koparek za bardzo używać, tak? Czy używają ludzie?
Używają i ja bym powiedział, że w Polsce, porównując do innych państw Unii Europejskiej, mimo wszystko energię mamy bardzo tanią. Wynika to pewnie z tego, że jesteśmy w dużej mierze oparci na węglu, a nie na technologiach produkcji energii odnawialnej. No ale porównując do Niemiec, nasz prąd jest o przeszło połowę tańszy, jeżeli nie jest to jakaś 1/3 ceny z tego, co kojarzę. My jako Data Center Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego dostajemy sporo zapytań ofertowych o możliwość kolokacji koparek kryptowalut u nas, ale nie od klientów z Polski. Bo klienci z Polski kombinują jak się da, schowają to po garażach, po jakichś kontenerach i tak dalej, byle po prostu te koszty były jak najmniejsze, ale od klientów właśnie z rynku zachodniego. Przede wszystkim z Niemiec, mieliśmy też zapytania z Włoch, mieliśmy zapytania z Francji, gdzie oni dostrzegają, że w Polsce z jednej strony oferujemy usługi na naprawdę wysokim, profesjonalnym poziomie, ale z drugiej strony cenę energii mamy zdecydowanie niższą niż u nich. I oni wolą przywieźć swoje koparki tutaj, powierzyć je opiece polskich specjalistów, a tak naprawdę samemu po prostu czerpać zyski.
Proszę bardzo, mamy tani prąd. Nawet nie wiem, czy państwo o tym wiedzą. No pewnie jakbyśmy zapytali przeciętnego obywatela, to by powiedział, że mamy prąd tak samo drogi jak w całej Unii Europejskiej. No ale to...
W Niemczech cena kilowatogodziny z wszystkimi opłatami dodatkowymi oscyluje w granicach, w przeliczeniu na złotówki oczywiście, złoty 20, złoty 30, u nas jest to około 50 groszy, więc mamy tani prąd.
Więc jednak jest tani, proszę państwa. Trzecie milenium kryptowaluty, przy okazji też o prądzie. Za chwilę ostatnia, trzecia część naszego programu.